Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Cykliczny cotygodniowy podcast. W każdy piątek po godzinie 19 nowe jego wydanie. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś opowiemy?
Dzisiaj wreszcie obiecany Berek Joselewicz, czyli pierwszy nowoczesny Żyd polski, a może Polak żydowski, romantyczny i rycerski. No znowu pokażemy kluczową kwestie sprzeczności wewnętrznych, ambiwalencji i między żydowskością i polskością.
Już zaczęliśmy w ubiegłym tygodniu od fragmentu zdania czy dwóch cytatów z listu wysłanego na adres babelmałpatok.fm. Proszę sobie tam, proszę Państwa, na lodóweczce na tej żółtej kartce zapisać ten babelmałpatok.fm. No więc pan Maciej, z tego co pamiętam, tak, przysłał do nas. Proszę, no, słuchałem dzisiaj Lechistanu najnowszego, pisze pan Maciej, no to oczywiście chodzi o Babel. Wspomnieliście, że odcinek będzie poświęcony żydowskiemu udziałowi insurekcji przyszły. Zapewne wspomnicie o Berku Joselewiczu. Brawo, pana intuicja jest w ogóle idealna. To jest, no...
Ty się nie nabijaj z pana Maćka, tylko przeczytaj do końca.
Najciekawszy fragment listu z Berkiem Joselewiczem, pisze pan Maciek, czuję się rodzinnie związany. Wśród oficerów jego oddziału był mój pra-pra-pra-pra-dziad Jakub Epstein, religijny Żyd, polski patriota, oficer powstania kościuszkowskiego, biznesmen, który dorobił się na produkcji świec łojowych. O tym, że rodzina była patriotyczna, świadczy również fakt, że w powstaniu styczniowym walczyło trzech jego wnuków. I to jest arcyciekawy list, który do nas przyszedł i faktycznie on powinien w tym, no nasz słuchacz w tym odcinku podcastu Babel powinien być usatysfakcjonowany tym, o czym będziemy opowiadać, a przy okazji nie przeczytaliśmy listu od pana Witka z Australii. Kochani, komentarz do Tadeusza Kościuszki. Warto wiedzieć, co inne nacje wiedzą o Tadeuszu Kościuszko. I pan Witek wysyła nam link do broadcastu Radio BBC z zeszłego tygodnia, czyli to już 3 tygodnie temu prawie. Bardzo ładnie się nazywa ten cykl. Jestem bardzo wdzięczny. Bit of the Polish History on BBC. Tak się nazywa, Bit of the Polish History on BBC. Także my mamy taki.
I pan Witek go słucha w Australii. Super.
No, bo jest internet, może być na Malediwach i go słuchać przecież.
Nie bądź taki mądrala, bo jak są filmy na BBC, to jak nie jesteś w Wielkiej Brytanii, to nie możesz oglądać, ale oni wrzucają na YouTube'a. No. Ale obiecujemy tutaj panu Witkowi, Polacy nie gęsi. Tak, proszę szykować się. Tak.
Ale pan Witek lokum. W mailu bardzo ciekawą rzecz sugeruje, bo pisze o tym odprysku dyskusji na temat nazwy Góry Kościuszki, że w Australii powszechnie się uważa, że co jak co, ale najbardziej sprawiedliwa nazwa to jednak powinna być ta, której używała ludność, która tam mieszkała, a nie kolonizatorzy, którzy...
Rdzenni Australijczycy nazwani przez nas aborygenami.
No więc właśnie, teraz pytanie, jak nazywać tą górę, bo byśmy chcieli, żeby ona była Kościuszki, żeby jak najwięcej osób się zainteresowało i na Wikipedii albo w podcaście Babel słuchało o Kościuszce, ale z drugiej strony to nie my tam mieszkaliśmy od tysięcy lat. Także to ciekawy problem.
No, to prawda. Natomiast możemy tylko obiecać panu Witkowi. Przechodzimy na ty. Ćwiczymy cały czas. Drogi Witku, obiecujemy, że w słonecznej Australii będziesz mógł posłuchać o Polacy nie gęsi swoje podcasty o Kościuszce w wymiarze międzynarodowym mają. Pięknie się zrymowało. Zrobimy serię podcastów teraz o Kościuszce w Stanach, ale zaczniemy oczywiście od Kazia Puławskiego albo Kazimiery ze względu na kwestię płci, która niedawno się pojawiła i też o Konstytucji Amerykańskiej w kontekście 3 maja, więc będzie cykl amerykański, Lead the Way USA. Okej.
Ale wracamy do Konstytucji naszej.
Znakomicie zrymowałem, po prostu jest...
Zabrakło podkładu muzycznego. Na razie.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Wracamy. Więc skąd ten pierwszy nowoczesny Żyd? No tak go nazwał Isaac Bashevis Singer. Noblista, znakomity pisarz. Dlaczego? Dlatego, że nie przyjął chrztu, nie odciął się od swojej żydowskiej rodziny, ale bardzo zaangażował się w polskie sprawy i w walkę, prawda, która była walką o nowoczesny naród i rewolucję społeczną. I z drugiej strony można powiedzieć, że on jest taki właśnie romantyczny ideał Adama Mickiewicza, bo przecież no, został wojskowym i poległ walcząc z bronią w ręku, a wcześniej wykazał się niezwykłą odwagą, podobnie jak jego syn, czyli po prostu dynastia herosów.
Berek Josolewicz.
Berek Josolewicz, tak. Urodził się w Kretyndze. Byłem tam.
No.
I quiz od razu do Instagrama, gdzie jest kretynka. Nie, nic z kretynem, proszę, tylko, dobrze? Nie mówię gdzie.
Na pewno nie
muszę
na
powiedzieć. No niestety. Na Żmudzi. Na Żmudzi.
To dalej no, quiz zostaje quizem, bo ktoś może powiedzieć, Żmudź, Żmudź, to znaczy gdzie to jest.
No ludzie, błagam was. To wtedy macie zakaz słuchania, jak nie wiecie, gdzie jest Żmudź. No więc, znowu Litwin. No co tu dużo oszukiwać się. I przypomnijmy, że stąd też Żydzi Litwacy, tak? Przybywający z Litwy, ale ci, że Żmudzi, no to przypomnijmy, największy, najtwardszy typ Litwina to ten Żmudzin, który według stereotypu ugryzła godzina, no tak, Żmudzina, ale...
Wspierasz stereotyp, tymczasem przodkowie słynnego piosenkarza Leonarda Cohena byli właśnie Litwakami też. O.
Tak, ale nie ze Żmudzi. A Berek teraz, uwaga, to co jest niesamowite, słuchaj, bo tego nie wiedziałeś, że ten Berek to od Berdow, Dow to niedźwiedź po hebrajsku, a Ber, no to wiadomo, brzmi dość znajomo. W jakim języku? I to będzie ten quiz. Nie, znowu trzeba powiedzieć Jidysz, prawda?
Spokojnie, co to znaczy Ber?
Ber? Niedźwiadek. Aha. I co widzimy? W herbem Żmudzi jest niedźwiedź. No, od wieków. I tutaj widzicie, wszystko się ze sobą łączy. Niedługo będziecie mówić, że mamy jakieś teorie spiskowe. A skąd nazwisko? No to już proste, po ojcu. Józef, czy wymawiany też Jozel, i zrobił się Jozelewicz. I znakomity, bo znowu, teraz my idziemy pod prąd Mickiewicza, pana Tadeusza Jankiel, na cymbałach. Nie, Berek po prostu na rumaka. I pędzi. Znakomity kawalerzysta, świetny jeździec, po prostu tył, bok, rdzenny Amerykanin gdzieś w Dakocie Północnej. Dlaczego? Bo Żydzi handlowali też końmi na wielką skalę i byli znakomitymi jeźdźcami i zostaje koniuszym Berek Ignacego Jakuba Masalskiego, postaci mrocznej. Żeby było jasne, biskup wileński, a to nie było antyklerykalne, po prostu, no, mroczny, bo przystąpił do Konfederacji. Jak wybuchła insurekcja kościuszkowska, lud warszawski go aresztował, uwięził, a 28 czerwca roku pańskiego 1794 wyprowadził go i...
I gawieć ujrzała, jak...
Tak, i zlikwidował.
Dynda.
Tak. Tak, dokładnie. Powieszono go. Natomiast jak Berek był młody, no to jego patron wysyłał go za granicę. I, mój drogi, nauczył się francuskiego. Był nawet w Paryżu. I kiedy był w Paryżu? Jak zdobywano Bastylię, jak była rewolucja i tak dalej. Więc to na pewno cisnęło na nim tak zwane niezatarte piętno. Więc jak się handluje końmi, to gdzie trzeba pojechać na handel? Na Pragę, naszą warszawską Pragę. Tam były wielkie targi konne i dlatego jak tylko można było się osiedlić, to Berek się tam osiedlił. I tam właśnie powstał ten pułk żydowski jego, o którym mówiliśmy wam już w poprzednim podcaście. I podkreślam, to jest o tyle bardzo ważne, że teraz będzie połacznie ad hoc tworzono oddziały wojskowe żydowskie, jak trzeba było jakieś bronić miasteczka czy coś takiego, ale regularne oddziały żydowskie to ostatni raz, moi drodzy, w VII wieku walczyły po stronie Persów przeciwko Bizancjum. No więc...
To chyba przed naszą erą.
Nie, naszej ery. Naszej ery, proszę pana. Na początku VII wieku były strasznie
Persowie,
się tłukli. Persowie z Bizancją tłukli się o Ziemię Świętą.
Ach, ty myślałem, że mówisz dalej o warszawskiej Pradze.
No nie, no już Praga, Persja, no pomyliło ci się. Dobrze, ale dajmy głos Berkowi, bo to jest piękne. Odezwa Berka do swoich żołnierzy, zgromadził ich, stanął na tej Pradze, prawie tam, gdzie na bazarze Ruzyka, czy na Szmulkach, i mówi tak: Bóg Wszechmogący z wami, a ja wam przewodniczę. Trzeba mieć tak zwane cechy przywódcze.
Liderskie.
Charyzma, tak, to jest kluczowe. Nie pijemy do żadnego polityka opozycji, prawda? Bo oni sami siebie do siebie piją. Gdzie będzie niebezpieczeństwo, tam ja pójdę, a wy dopiero za mną. Widzisz? To jest przekaz do żołnierzy. Więc, kochani bracia, miałem szczęście za rozkazem naczelnika najwyższego pułkownikiem zostać. Nie tam naczelnika najwyższego, to o Kościuszce. Obudźcie się zatem, pomóżcie odzyskać udziemierzoną dotąd Polskę. Wierni bracia, walczymy za ojczyznę, póki w sobie mieć będziemy krople krwi do ostatniej. No, widzisz? I sam Kościuszka jest nazwany mężem tak wielkim, aż brak słów. No i oprócz tego, obudźcie się jak lwy i lamparty. Niedźwiedź budzi lwy i lamparty. I żeby nie było, że nie można troszkę bardziej w stylu grafomańskim, bo można, uwaga, cytat ze zwykłego Żyda, który napisał do kuriera litewskiego. To jest piękne, uwaga. Za to powinni stawiać piątki w szkole. Jak ptaszyna samotna w klatce swej, gdy wyłamuje zaporę drzwiczek. Tak Tadeusz Kościuszko wstąpił na wyżynę i opuścił dom swoich ojców i mieszkał u sądu tronu Bożego w niebieskiego miasta wysokościach, a uwielbieniem jego jest sława imienia i świetna chwała. Dobre? Był kult Tadeusza bezdyskusyjnie w środowiskach, jak wtedy się mówi o starozakonnych. Było bardzo dużo odwoływań do Machabeuszy, którzy walczyli na przykład z Seleucydami, którzy byli oczywiście helenistyczną dynastią poganie. I więc też u nas, w sensie u nas, Polaków, katolików, tak, żartobliwie mówię, w Warszawie w 1794 tłoczono podobizny Kościuszki. Był napis: lepiej nam jest w bitwie umrzeć, niżeli patrzeć na nędzę narodu naszego i na zburzenie praw. Właśnie z Machabeuszy, cytat z Biblii.
Ale zburzenie praw, czyli to ciągle myślenie takie o państwie, była, konstytucji, takim porządku prawnym.
Tak, o to się zburzenie toczyła praw. Ta wojna. Zburzenie
można było
praw.
Na śmierć
o prawo, w tym przypadku oczywiście, wiadomo, w tym przypadku Żydzi mówili o swoim prawie, które było podstawą monoteizmu.
No tak.
I tutaj chodziło, tutaj można było to odnieść do naszego prawa, ustawy naszej trzeciomajowej, najwyższej. Więc Singer... Singer, tak, napisał tak, kto trafił do pułku. Furmani rzeźnicy, zdrowi, silni mężczyźni, którzy umieli obchodzić się z końmi i nie obawiali się trudów ani bólu. Czyli mamy do czynienia po pierwsze z sekcją twardzieli, a potem do nich dołączyli pełni idealizmu młodzieńcy, niektórzy świeżo po ślubie, jeszcze pod kuratelą rodziców albo teściów. Czyli niezła mieszanka, tak jak w dobrej drużynie piłkarskiej. Połączenie młodości z doświadczeniem.
A Zinger nie pisze, czy teściowie też się zgłosili, czy teściowie zostali w domu. Nie
była wiadomo. Kuratela rodzinna kuratela. Cały czas, tak. Wiesz, teraz są te wszystkie chipy, GPS-y, wtedy też coś na pewno było. I regiment żydowski, inaczej pułk, świecił przykładem też religijności. Strzegł z jednej strony o okopów, były warty i tak dalej, ale również... Wszystko w szabas trzeba, było tak jak trzeba. Singer pisze tak, obrazowo oczywiście, do tamtejszej praskiej synagogi Berek wiódł dwa razy dziennie żołnierzy na modły i praska bożnica zapełniała się wtedy wojakami, którzy odłożywszy na bok strzelby, piki i szable, wdziewali tałesy i filakterie. Czyli widzisz, no jak przychodzi się do świątyni, to odkładaj, Paweł, zawsze strzelby, piki i szable, dobrze?
Ale to jedna uwaga, bo część słuchaczy nie zdaje sobie z tego sprawy, oglądając swego czasu świetny film Bękarty wojny Quentina Tarantino, że to całe takie radosne poruszenie, pospolite ruszenie, to po prostu się u nas wydarzyło najpierw i to prawdopodobnie Quentin Tarantino zna to. Słuchał naszego podcastu.
Jeszcze nie, chyba.
No nie wiem, jakieś zakrzywienie czasoprzestrzeni, ale to jest ewidentnie. Tak. Ja mam sceny z tego filmu przed oczyma, kiedy ty mówisz to.
Dokładnie.
Mówisz,
pogrążeni w głębokiej modlitwie kiwali się nad świętymi tekstami. Potem żołnierze na powrót przypinali szable, podnosili strzelby i piki i wyruszali w drogę powrotną do koszar. Szabas tym różnił się od innych dni, że nie przypasywali wtedy broni. Więc idziesz i widzisz, zobacz, to widać
rabi, szabas. Rabi, ale jest szabas, to co robimy? Weźcie ze sobą, ale nie przypinajcie.
No więc szturm rozpoczął się rosyjski na Pragę w dzień właśnie, kiedy był szabas. Więc Berek Joselewicz zwrócił się do rabina, prawda? Pragi. Co robimy w takim razie? No oczywiście rabin zezwolił zgodę, trzeba walczyć. Trudno. Z Moskalami. No i przez całą bitwę oczywiście był problem, że skończyło się koszerne jedzenie. Więc chłopaki walczyły heroicznie, bohatersko, bez jedzenia. Uważa się, że tylko 20 ocalało, no pewnie więcej. Wśród nich ranny Berek. udało mu się uciec i przedostać się do Galicji. Oczywiście te gigantyczne straty, ta heroizm, walka, prawda, fakt, że Rosjanie też zabijali jeńców. Przypominam, że wcześniej no my nie zachowywaliśmy się zgodnie z konwencjami, jak wybuchło powstanie, a lekarze powie rewolucja. No więc powstała cała legenda, tak, o tej martyrologii. Isaac Bashevis Singer stwierdził tak, napisał, że żydowscy młodzieńcy o wyglądzie rabinu walczyli jak lwy, znowu lwy, można powiedzieć berek to jak niedźwiedź, i wyróżniali się nawet wśród doborowego wojska. Widzisz, nie trzeba być, zapamiętaj to sobie, jeśli jest nawet takim, musisz mieć wygląd rabina, jak jesteś takim młodzieńcem, nie musisz być furmanem ani rzeźnikiem.
Mhm. Ani pod kuratorem teściów.
Dokładnie. Nie, to właśnie. Możesz być, tylko musisz mieć wygląd rabina. No więc oprócz tego mamy Dawida Kandela, historyka żydowskiego, który pisze tak, że obudził się oczywiście w nich ten duch machabeuszy. Jak machabeusze nie lubili oni również cofać się z pola walki. Hasem ich było zwyciężyć lub zginąć. Niestety stało się to drugie. Wszyscy do ostatniego znaleźli mężną i piękną śmierć na placu boju. No jak widzisz, ktoś by zauważył, panie Dawidzie, wcześniej była informacja, że jednak 20 przeżyło, no i sam berek. Więc oczywiście tutaj no, była opcja, żeby pokazać...
Ale mit się rządzi innymi, prawda? A to już powolutku mit się robi, jak rozumiem, tak?
Tak. I Maria Konopnicka napisała no taką w stylu tego anonimowego Żyda do kuriera litewskiego. Przepraszam, że obrażam autorkę naszego wybitnej roty, ale słuchamy tego. Posłyszeli Żydzi, nabrali odwagi. Idą za kraj walczyć u okopów Pragi. Prawda? 400 ich było. Mówiło się wcześniej, że 500. 400 walczyło. Kilku ledwie w ranach do domu wróciło. No tutaj jednak kilku. 20, tam żaden. No, sprzeczne zeznania. U okopów Pragi pomnik tam stać będzie z napisem Ojczyzna Berkowej Komendzie. Wszyscy doceniali, że był dowódca znakomity, który dowodził. Ucieka Berek do Galicji, do Austrii. Tam zaproponował Austriakom, że stworzy jaki tam pułk. Korpus chce stworzyć z Żydami. Dostał na to zgodę od rabina i tak dalej, no ale niestety nic z tego nie wyszło. Miało ich być 6 do 8 tysięcy. No i następnie przeniósł się do Włoch, no i tam do legionów Jana Henryka Dąbrowskiego, gdzie no, co jakiś czas niestety ten taki lukrowany, różowy obraz relacji polsko-żydowskich będziemy psuć. No i generał Kniaziewicz, który dowodził Legią Naddunajską, tak pisał do Wybickiego, tego Wybickiego. Berek, co w Polsce był pułkownikiem, co dwie kompanie we Włoszech odprawił, tu przybywszy, tym dobrowolnie starszeństwa odstąpił, czyli człowiek był skromny, tak, którzy tu żadnej kampanii nie odprawili, czyli takim, którzy z bynajmniej niewiaru są, dlatego jednak jego prześladować nie przestają, któremu jednak niczego więcej zarzucić nie można, jak to, że nie szlachcicem urodził się.
Ale ty myślisz, że bez względu na to, czy był Żydem, czy Polakiem, czy Rusinem, gdyby nie był szlachcicem, to tak samo
tak,
byłby nacenzurowany?
Myślę, że tak,
ten?
Ale to fakt, no, że był Żydem mu...
No tak, nie pomagało.
Tak, dodatkowe punkty ujemne. Natomiast został dowódcą oddziału, walczył z Napoleonem... Naturalement, monsieur, znając francuski znakomicie, i został też członkiem loży masońskiej. Ciekawe, jak to łączył z tym judaizmem ortodoksyjnym, ale czemu nie? Kawaler Orderu Virtuti Militari, Legia Honorowa, najwyższe odznaczenie francuskie. W Księstwie Warszawskim, jak powstało, prawda, to Berek, jak napisał Singer, obecny Berek, czyli ten z czasów Księstwa Warszawskiego, nie wygląda na Żyda. Zgolił brodę i zapuścił sumiaste, podkręcone polskie wąsy. No mamy po prostu kmicica.
Nie wiesz, jakby ktoś ci zarzucał, że nie jesteś szlachcicem i z tego powodu nie dostaniesz awansu w firmie, to byś sobie zapuścił wąsy.
Tak. Polek pod Kockiem. 5 maja 1809 roku, niedawno rocznica, zarąbany przez huzarów austriackich, tak napisał generał Henryk Dębiński. Ci huzarze, jakbym ich dostał w swoje łapy. Jego śmierć przeszła do kultury ludowej jako przysłowie. Zginął jak Berek pod Kockiem, to znaczy zginął z Kretesem. Byśmy powiedzieli, że z kretyngą. Zawędrowała też do takiego, powstało takie porzekadło ludowe. W temto zajściu hun Cwockiem zginął Berek pod Kockiem.
Też rym. Co za rymowany odcinek.
Prawda?
W zasadzie wszystko się
ale to takie proste.
Nawet
te
Konopnicka się pojawia, to już musi być...
Pragi odwagi.
Ale nie wiedziałem, że coś tak zginąć z Krytesem jak Berek pod Kockiem, to ja nie...
Weź na odwagę i jedź na Pragię. No, więc w Monitorze w czerwcu 1809 roku tak napisano. Oto pierwszy Żyd polski, który pokazał swym współwyznawcom drogę honoru. No jest ta obsesja szlachecka, Pawle, no przykro mi. I dał przykład bohaterskiego oddania w służbie dla ojczyzny. Gazeta Warszawska w nekrologu tak napisała. Zeszedł z tego świata śmiercią prawdziwego rycerza. Odbywszy przez lat 15 wszystkie kampanie we Włoszech, w Niemczech i Polsce, pierwszy z Żydów polskich otworzył drogę honoru swoim jednowiercom i dał piękny z siebie przykład walczności. Cały czas znowu mamy ten rycerz, honor. Pamiętaj, jesteśmy samurajami Europy Środkowej.
Nachodzi mi głęboka refleksja związana z procesem akulturacji w Polsce. Otóż wszystkie mniejszości religijne i etniczne mają otwartą drogę i mogą być częścią naszej wspólnoty pod warunkiem, że oddadzą życie na polu chwały.
Tak, no niestety.
To wtedy już jest po życiu, niestety.
Trzeba mieć wąsy. Wąsy, umieć jeździć konno. Okay. I do tego trzeba umieć posługiwać się szablą, Pawle, więc trochę jest tych
jesteśmy
warunków.
Otwarci na różne takie mniejszości.
A w pochwale Polaków, w pochwale walecznych Polaków w wojnie 1809 roku poległych Stanisław Kostka-Potocki tak opiewał walecznego Berka. Tak go nazwał. Tyś pierwszy dał u nas przykład odżywionej waleczności narodu twemu i wskrzesił wizerunek rycerzów, których śmierci niegdyś z Syjonu opłakiwały córy. Więc jest też nawiązanie biblijne. I żeby nie było, bo ma być tak wierszokleci i poeci, no to też pioseneczka taka na lutową nutę anonimowa. Uwaga, gdy nie stało naczelnika, nie dał się pan Berko zdurzyć, gdy nie stało naczelnika, w rękę pika na konika z Francuzami wnet się zbratał. Bonaparte zrobił go szefem, więc Moskala znowu łoił, a którego tylko spłatał, rozpłatał na kawałki, ostro jest krwawo. Chciałeś mieć Tarantino, Tomasz? Ten się pewno nie wygoił, ale żeś mnie spłatał, aż się nie wygoiłem. Potem pod księciem Józefem, gdy przyszło na Austriaka, bił się w dwójnasób, bo wet, za Żyda i za Polaka. Może dlatego był taki cięty.
To po pierwsze, a po drugie...
To była zapowiedź wielkiej nadreprezentacji Austriaków w SS, trupich czaszkach i Hitlera i tak dalej. Wiedział, co się święci Berek i takich... Ambasada austriacka może do nas napisać
na z protestami,
ale mamy dane, które potwierdzają wielką nadreprezentację, wielokrotną, w obozach śmierci, w kadrze oficerskiej.
Nie, jakby mieli do nas pisać, to najpierw by regionalne koło Stowarzyszenie Leśników i Myśliwych by napisało, bo tu zwierząt dużo... Niedźwiedzie, konie i Towarzystwo Przyjaciół Przyrody.
Natomiast, żeby nie było, bo my umiemy rozliczać się z naszą trudną historią, więc znowu niestety łyżka dziegciu, pokażemy antysemityzm, można by powiedzieć wiecznie żywy niestety, więc jest grób w Kocku, była taka legenda, że właśnie Polacy i Żydzi chcieli go pochować, więc pochowano go tam, że wsadzono go zwłoki na furmankę, ona jechała i tam, gdzie się zatrzymała, tam go pochowano, no i oczywiście jest kamień, no i jest rymowanka. No i ta rymowanka, drogi Pawle, to nie jest najsympatyczniejsza. Był to Berko sławny Żyd, człowiek sumienny, Polak prawy. Nie kwaterką, nie szulerką, lecz się krwią dorobił sławy. Widzisz? Jest proste skojarzenie z Żydem. Kwaterka i szulerka. A choć to był Żyd niewierny, to jeszcze mu jednak wypomniano, Bóg wszechmogący, miłosierny, że chrzest mu poczyta krew jego przelaną, czyli tak naprawdę on bardzo chciał się, tylko nie wiedział to w podświadomości freudowskiej.
Albo nie zdążył.
Tak, ochrzcić i przeszedł chrzest krwi, a nie wody, aż poległ. Wieczne odpocznięcie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci na wieki. No, ochrzciliśmy go krwią i zrobiliśmy z niego porządnego człowieka. To jest oczywiście sarkazm. I syn, bo często się zapomina o tym, że Berek miał syna, który też był wielkim polskim patriotą. Urodził się na Pradze, więc jeszcze już nasze bardziej klimaty niż żmudzińskie, ale będzie walczył w swojej karierze wojskowej też na Żmudzi. Zaciągnął się oczywiście do pułku huzarów, walczył też właśnie pod Kockiem przy ojcu, walczył w kampanii napoleońskiej i no teraz będzie jak z filmu Szczęki, musisz teraz wyjąć nogę, pokazać naszym słuchaczom, nie wiem jak cię zobaczą, ale to zdjęcia gdzieś zamieścimy na Instagramie, jak masz 16 ran.
16.
Pamiętasz jak oglądali sobie te rany, tak? 16 ran Józef przyjął na klatę, 2 razy dostał Virtuti, słabo.
Na klatę.
Też na klatę.
Ale Józef na imię?
Józef. Uh-huh. Józef po dziadku. Uh-huh. Józef Berkowicz. Berek Joselewicz, Józef no Berkowicz. Właśnie. Proste, nie?
O to chciałem dopytać.
Łatwo zapamiętać, prawda? No i powstanie listopadowe wybucha. Rusza z synem 17-letnim. No tradycja, po prostu dynastia, tak? Prawie jak Papandreou w Grecji u władzy. No więc problem był taki, że władze powstańcze nie za bardzo. Religijne środowiska żydowskie też nie, ale zaczęli do niego zgłaszać się ochotnicy i to liczni. No i będzie walczył w powstaniu na Litwie i wyda odezwę do Izraelitów. I napisał tak: pocieszcie cienie nieśmiertelnych bohaterów Machabeuszów, równym ich poświęceniem się dla ojczyzny. Czyli znowu odwołam się do Machabeuszy. Niech was ogrzewa przykład mego ojca Berko, walczącego jako podpułkownik w 1794 za całość ojczyzny. Czyli pamiętaj, Pawle, walczymy nie tylko o konstytucję, o wolność, ale o integralność terytorialną. No ale styczeń 1839 mógłby powiedzieć Józef, no jest super, zrównali w prawach żołnierzy żydowskich i polskich, jak służą w armii. No ale niestety, siły reakcji, tak byśmy powiedzieli językiem neomarksistowskim, bo teraz to wszyscy są neomarksistami, więc Sejm niestety wyłączył Żydów ze służby wojskowej i podwyższył im, to był ten, byśmy powiedzieli jak sarkastycznie, teraz się tylko żartujemy sobie, ironia, podwyższył im podatki czterokrotnie.
O, czterokrotnie. Tak,
czterokrotnie. A co? Wojna jest.
No.
No, ja bym wolał służyć chyba, a nie płacić czterokrotnie większe podatki. No ale powstanie upadło. Przeniósł się do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii Józef. Umarł w Liverpoolu, ale co ciekawe, napisał powieść, gdzie jest sporo odwołań do taty po angielsku. Stanislaus or the Polish Lancer od Lancy in the suite of Napoleon from the island of Elbe. Czyli o tym, jak właśnie uciekł z Elby i ta ostatnia po prostu walka. I masz te Waterloo, mówiąc po flamandzku czy niderlandzku. Więc jak widzimy, pamięć o Berku była też promowana za granicą. Ale jest też u nas. Więc nie tylko teraz będzie, pokażemy jak Berek jest wiecznie żywy. Mamy portrety Berka. Oczywiście nasz znakomity malarz, batalista Juliusz Kosak je namalował i pod Kockiem i po prostu Berek. No więc malowniczo bardzo wyglądał Berek, co napisał Ernest Uniński, polski historyk pochodzenia żydowskiego, tak przedstawił słowami, bo nie mogę wam pokazać obrazu, ale możecie zobaczyć w Google. W ciemnozielonej kurtce sukiennej, lśniącej epoletami na wierzchach ramion, pokrytej dekoracjami chwały, a że należał do kompanii wyborowej. Nie chodzi, teraz nie reklamujemy wódki i chodzi o to, że był naprawdę super facetem, tak? W tym sensie, wyborowa kompania, nosił okrągłą czapkę niedźwiedzią bermycę. Znowu niedźwiedź, rozszerzoną u wierzchu, osłaniającą głowę myślącą. Bo trzeba, jak się jest na placu boju, to po pierwsze trzeba myśleć. Zdobną, uwaga, to co zawsze marzyłeś o tym, Pawle, wsumiasty, rozszczępiony od ucha do ucha wąs. Kiedy ja zobaczę u ciebie takiego wąsa? Rozszczępionego od ucha do ucha.
Wiele podcastów przed nami. Chciałem jedną rzecz zapytać, gdyby ktoś słuchając ciebie...
Ale mnie? Stwierdził,
tak. To super, mam plan na wakacje. Dobra, słuchamy tego babla, bierzemy rowery i jedziemy do tego Kocka. Tam ten kamień, ten pomnik, cokolwiek tam jest nadal
jest,
w Kocku, tak?
Jest, pod. Tak.
Pod Kocki.
I sam Kock też warto odwiedzić. Zapowiadasz już, że będziemy robić w wakacje dla was takie specjalne podcasty turystyczne, że z nami będziecie mogli, zakładacie sobie i chodzicie sobie po jakimś miejscu. Tak. No ważne skupisko też żydowskie Kock. Ale kolejny motyw międzynarodowy. Mamy rewolucję we Francji 1830. No i jest wielka dyskusja, prawda, w parlamencie francuskim. Jeden z deputowanych, Salvert, odpiera ataki antysemickie pana de Montigny.
przywołuje Berka i mówi tak: po upadku Kościuszki patrioci polscy robili ostatnie wysiłki w Warszawie, ostatnia walka, przedmieście Praga, Praga w parlamencie francuskim, wyobrażasz to sobie? Jestem dumny z Prażan, osłaniane przez starozakonny regiment, zdobyto szturmem, wszystko zginęło pod cięciem miecza. Tutaj nie ma mowy o jakichś 20, którzy nazajutrz znaleziono na fortyfikacjach cały pułk we śnie wiecznym. Ani jeden żołnierz nie zbiegł przed apelem śmierci, czy nie poddał się. Ci ludzie zasługiwali na miano Francuzów. I ulica Francuska, zobacz, na Saskiej Kępie. Zobacz, jak wszystko nam się łączy. Ale nie, tu chodzi o to Francuzów, bo Francuz, bo to jest wiadomo, Berek potem u Napoleona, no to wiadomo, Francuz walczy z bronią w ręku, tak? Taka była wizja. No, rozumiem, teraz trochę na poważnie.
Antysemityzm tam we Francji polegał na tym, że chcieli zrobić to samo, co w Polsce. Tak. Nie. Przede wszystkim do wojska was nie bierzemy, a po drugie macie cztery razy wyższe podatki.
Tak, to najprościej, tak? Pod pretekstem, że nie służycie w wojsku, to nałożymy wam czterokrotnie wyższe podatki. Dobre, prawda? Więc, a teraz zakończymy na poważnie i w sposób też wzruszający, martyrologiczny. Bo przypomnijmy, powstanie w getcie, niedawno była rocznica i jest taki niezwykły dokument tamtej epoki, historia getta spisana przez świadka, który przebywał po stronie tak zwanej aryjskiej i pisał go w maju 1943 roku, ukrywając się. Nie wiemy nic o tym człowieku. Wiem, przeszedł do historii jako Stefan Ernest i tytuł o Wielkiej Wojnie Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943 i tak napisał. Zagrzebali się w ruinach getta, jak Ongiś w 70 roku w gruzach Jerozolimy, jak ów biblijny Samson pod gruzami filistyńskiej świątyni, jak wiele stuleci później na tej samej ziemi, na praskim przedmieściu Warszawy, zginęli w rzezi Suworowa. I tym kończymy.
Proszę Państwa, drodzy mili, kochani ludzie, piszcie po prostu babel@tok.fm. Co byście chcieli usłyszeć, co interesuje najbardziej Was, dokąd byście chcieli pojechać i szukacie wsparcia tutaj merytorycznego, prawda? babel@tok.fm, babel@tok.fm. Każdy piątek po godzinie 19:00 kolejne świeże wydanie podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.